między biegunami.
...60 tysięcy kilometrów przez Afrykę. Dominika i Marcin Kozłowscy dzisiaj w programie Między Biegunami. Kuba Niziński.
Bartek Pisiak.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pamiętacie coś jeszcze z tej wyprawy?
Witajcie ponownie. No tak, trochę wody w Nilu upłynęło, tak mówimy, odkąd wróciliśmy do domu.
Ale mamy szansę sobie odświeżyć.
Ale robimy powtórkę z rozrywki.
My też powinniśmy tak zapytać, albo podobne pytanie zadać naszym słuchaczom, bo w kilku programach Między Biegunami nasi goście, Dominika i Marcin, już mieli okazję gościć, bo te 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę, ja pamiętam, że rozmawialiśmy przed waszym wyjazdem o tych przygotowaniach, o logistyce. Potem były 2 albo 3 programy, które nagrywaliśmy z wami zdalnie z trasy.
Opowiadaliście.
Łapaliśmy was w buszu przy przylądku igielnym i potem już w drodze powrotnej. I potem po samej wyprawie też gościliście w naszym studiu jeszcze przed pandemią.
No tak, w radiu generalnie opowiadaliście i trzeba było sobie wyobrazić pewne kwestie, a dzisiaj dostajemy do rąk książkę pod tytułem Pod wiatr, 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę, gdzie są zdjęcia, gdzie można zobaczyć. I tutaj już to wszystko, o czym opowiadaliście i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy, spisaliście. Do książki jeszcze dojdziemy, ale jeszcze jedna rzecz, bo przecież była okazja też zobaczyć Dominikę i Marcina podczas Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego, 50. Równoleżnik, tak, w Bochni, gdzie opowiadaliście. I jeszcze jedno dodam do tego, bo to była
ta pandemiczna edycja,
zdalna. Online to wy byliście jedynymi gośćmi, którzy byli na miejscu właściwie, tak?
Ale w swoim domu.
Ale w swoim domu, tak to było. Natomiast chcemy wrócić do tej podróży przez Afrykę, bo to jest cały czas inspiracja pewnie dla wielu. Czy jeszcze się pojawiają maile do was z pytaniem, jak to zrobić? Czy już?
Albo kupię patrola.
Pojawia się ich coraz mniej, tak ten pierwszy entuzjazm jakby troszkę opadł, ale przytoczę jedną fajną parkę, która wpadła do nas w odwiedziny, właśnie planując podobną podróż jak nasza. I wyobraźcie sobie, że ruszyli ostatecznie po wielu przygotowaniach, również Nissanem Patrolem, ruszyli w podróż do Afryki z założeniem, że dojadą do RPA. Minęło już prawie ile? 8-10 miesięcy.
Około listopada?
Ledwo zdążyli dotrzeć do Egiptu, bo tyle czasu spędzili w Iranie, który ich tak wciągnął. Na dodatek otwarła się teraz Arabia Saudyjska i też spędzili tam kupę czasu, więc jesteśmy bardzo ciekawi, bo sami też chcieliśmy tamtędy jechać.
Czyli oni jechali przez Turcję, tak?
Tak.
I tamtędy próbowali się, próbują się przedrzeć.
Udało się im, przebili się, już są w Egipcie.
Są w Afryce, trwało to co prawda pół roku. My już byliśmy na końcu, ale to nie sztuka w tym, żeby to zrobić szybko, tylko żeby to zrobić treściwie.
No to też o to chodzi, że to każdy w swoim tempie robi i poznaje świat.
Kochani, ale wy jesteście znani też w środowisku takim podróżniczym, szczególnie podróżników 4x4, jako Grupa Wschodu. I masę czasu spędziliście jednak na podróżach na wschód, rzeczywiście. Skąd się u was wziął pomysł na to, żeby pojechać do Afryki? Też przemodelować swoje życie i zawodowe, i prywatne sprawy i po prostu tak zaplanować co najmniej rok w podróży. No i właśnie przez Afrykę. To było jakieś gdzieś skryte marzenie w pustyni i w puszczy. Przeczytaliście lat temu 30 i stwierdziliście, okej, jak
Afryka,
jak podrosnę i będę miał samochód, to pojadę właśnie tam.
I sprawdzę, jak tam faktycznie jest.
Czy rzeczywiście te baobaby, tak.
Troszeczkę kiełkowało, no ale to jak wszystko, no bo też mamy gdzieś tam na swojej liście plany na inne miejsca. No ale Afryka dodaje ci jakieś nowości, jest też bardzo różnorodna. Azja też, no tutaj ciężko tak to porównywać, ale jest powiew czegoś nowego, czego nie ma w Azji. Mianowicie zwierzęta. Zwierzęta, dużo pustyń, no też jakieś fajne wyzwania.
No i
trzeba sobie urozmaicać
życie. Kultury, z jakiegoś etnograficznego punktu widzenia, no wszystko jest inne i fascynujące, podobnie jak w Azji. Natomiast Azją się chwilowo na tamten moment nasyciliśmy, bo pojeździliśmy po niej w sumie 10 lat i sporo fajnych miejsc widzieliśmy. I chcieliśmy sobie coś odmienić. I absolutnie już wtedy wiedzieliśmy, że Azja to nie koniec, bo jeszcze jest mnóstwo miejsc, które chcemy zobaczyć. Na przykład teraz jesteśmy nakręceni totalnie Pakistanem, który po prostu krzyczy do nas, padnijcie.
To nie znaczy, że
nie
to jest
byliśmy.
Koniec Azji.
Więc
to,
ta Afryka była taką przerwą w Azji i na pewno do Azji jeszcze wrócimy.
Zaczekajcie, jeżeli byście odpowiedzieli i opowiedzieli jeszcze od początku, też samochodem, ale nie tym samym, tak? To te podróże azjatyckie. To był ten sam cały czas patrol?
Tylko to był patrol w swoim wcześniejszym życiu. Okay. bo do Afryki...
Przed metamorfozą.
Tak, do Afryki został specjalnie przez Marcina przygotowany, a wcześniej był w takiej bardziej, powiedzmy, surowej wersji, dostosowanej do podróży, ale nie aż tak jak teraz do Afryki.
No już obrócił z nami ponad 100 tysięcy wszystkiego.
Mocno ponad 100 tysięcy.
No sama Afryka 60, no a przedtem też koło 60 chyba łącznie.
A gdzie teraz stoi patrol i jak się ma? Kiedy ostatni raz przekręcaliście kluczek w stacyjce?
Wczoraj, ale tylko po to, żeby go przeparkować.
Czyli no, jednak...
Jest teraz na urlopie, tak to nazwijmy.
Odpoczywa.
Czeka na swój moment, no może na ten Pakistan, zobaczymy.
No, czyli jest jakiś plan. Dobrze, powiedzcie o Afryce, tak, bo już to, że po Azji podróżowaliście, postanowiliście na dłużej przerwać pracę zawodową i ruszyć do Afryki, plan był roczny, tak, na początku?
Czy plan to... był półroczny.
A plan był półroczny nawet, jasne.
Tylko zeszło.
Zeszło do roku.
No zeszło. No to takie założenie mieliśmy optymistyczne. Też musieliśmy troszeczkę rodzinę oszukać, nie? Że
pół roku to...
Nie tak gdzieś wrócimy, no ale... No...
Bo zawsze na święta wrócicie? A wrócimy na święta.
Na któreś wróciliśmy.
No tak optymistycznie patrząc na to, jakbyśmy tak chcieli to w jakichś ramach czasowych określić, no to celowaliśmy, że może być pół roku, ale może być rok. No to była taka jakby górna granica z punktu widzenia logistyki, bo jednak dokumenty, a podróż podróżą, więc musieliśmy wrócić w przeciągu roku. No i siłą rzeczy wróciliśmy troszeczkę, to musieliśmy przyspieszyć drugą część podróży, żeby faktycznie zdążyć, podopinać to wszystko jak należy i móc wrócić ponownie samochodem na Europę, bo jeżeli byśmy się spóźnili, no to byłby duży kłopot.
Chodziło o
formalności celne.
Formalności celne, tak.
To... Ale wyobraźcie sobie teraz mapę świata. W szkole od dziecka uczy się nas jakby jednego obrazu mapy, w którym ta...
Jednego odwzorowania.
Odwzorowania, w którym cała północ, Azja, Eurazja jest ogromna i zajmuje większość świata. Natomiast w rzeczywistości, jak spojrzymy na kilometry, to ta malutka Afryka na tej wielkiej mapie jest dużo większa niż spora część Azji. I funkcjonuje zresztą wiele takich map, można w internecie znaleźć, gdzie poupychane na afrykańską mapę są kraje typu Rosja, czy Mongolia, które są przecież bardzo dużymi krajami.
Niewielka część.
I tak naprawdę ta Afryka jest gigantyczna. My po 3 miesiącach jazdy, gdzie nie jechaliśmy wcale jakoś super wolno, jechaliśmy dość żwawym tempem, zorientowaliśmy się, że jesteśmy dopiero w Etiopii, a gdzie tam koniec w ogóle no tak. zaplanowanej trasy, więc naprawdę musieliśmy przyspieszyć i ten rok to nie było dużo.
Ale to też dopiero sobie uświadomiliście podczas podróży, prawda? Że to jest taka gigantyczna przestrzeń.
No bo chyba któryś miesiąc z kolei w podróży i zorientowaliśmy się, że my jesteśmy dopiero w Etiopii na przykład. No to był dla nas duży szok, że może jednak warto przyspieszyć, jak chcemy zobaczyć tę Afrykę, a nie tylko Etiopię i narzucaliśmy sobie.
Zwłaszcza, że tutaj nie chodziło o brak doświadczenia, bo w jeżdżeniu mieliście to doświadczenie, więc wiedzieliście, jak się połyka te kilometry podczas jazdy, a tutaj okazało się właśnie tak, jak było. Dzisiaj pretekstem do naszego spotkania z Dominiką i Marcinem Kozłowskimi jest wydana książka Pod wiatr 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę, czyli o waszej podróży dookoła Afryki Nissanem Patrolem. I do tej rozmowy wracamy za kilka chwil.
Pod wiatr, czyli 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę, Dominika i Marcin Kozłowscy, to tytuł waszej książki, pierwszej, mamy nadzieję nie ostatniej, ale o podróży przez Afrykę, o czym tytuł wskazuje. Kochani, wróćmy do tego momentu, w którym planowaliście swoją podróż. Zaczęliście przygotowywać tego standardowego patrola do wersji takiej afrykańskiej, w której moglibyście też wygodnie spać i można powiedzieć mieszkać. No i udało wam się tę budę już zamontować, to wszystko grało. No i przyszedł moment, kiedy samochód trzeba było wysłać, bo punkt, w którym zaczynaliście podróż, z punktem, w którym zaczynaliście podróż przez Afrykę, nie był tożsamy.
No nie był tożsamy. Trzeba było się przeprawić przez morze. To nie jest takie proste, bo nie jest to zwykły prom, na którym można podróżować wraz z samochodem. Musieliśmy dolecieć samolotem i odnaleźć się w egipskich realiach, a to nie jest takie proste. Trzeba było znaleźć odpowiedni port. Nieraz te porty były zupełnie inne niż te, które wskazywały dokumenty, bo były też takie przypadki walki o ten samochód, którego okazało się ostatecznie, że nie ma w tym porcie. O takich słyszeliśmy przypadkach podróżników. No nasz na szczęście był tam, gdzie go szukaliśmy, ale to było okraszone tygodniową, czy tam dziesięciodniową
prawie dwutygodniową walką, procedurą, tak. No.
Ale pojechaliście do Grecji, nadaliście samochód na prom, wróciliście jeszcze do Polski, czy już był przeskok do Egiptu?
Przeskoczyliśmy samolotem do Egiptu.
I modlitwy, żeby dopłynął.
A na dodatek wyobraźcie kontener. Sobie, że w samochodzie mieliśmy nadajnik GPS, żeby obserwować sobie trasę.
Dodatkowo jeszcze prom był wyposażony w GPS-a.
I na domiar złego samochód został prawdopodobnie gdzieś pod pokładem zadokowany, więc stracił zasięg. Urwał się nam GPS, który elegancko na środku morza sobie pikał, więc mieliśmy wyobrażenie, że nasz samochód utonął. Z drugiej strony...
Amfibia!
Spokojnie myśleliśmy przecież, statek, którym płynie nasz samochód, również ma GPS.
I też nawalił.
Ale też nawalił, więc ostatecznie GPS włączył się po kilku dniach pod Libanem na tym statku. I my już cali przerażeni, że nasz samochód jest pod Libanem.
Już ale idzie na sprzedaż.
Tak, więc sporo nerwów nas to kosztowało
mieliśmy
ostatecznie.
Po tym porcie i tak już prosiliśmy tych ludzi, co nie jest normalnie w procedurach,
pokażcie,
żeby nam pokazali.
A my już poczekamy te 3 dni, tak, spokojnie. Tak. Grunt, żeby był.
Tak, no i dopiero wtedy odsapnęliśmy i mogliśmy poświęcić sobie tam gdzieś popołudnia na zwiedzanie Egiptu bez samochodu, co generalnie polecamy, bo z samochodem jest dużo bardziej skomplikowane. Nawet jak już odzyskaliśmy auto, to jak załatwialiśmy pierwsze wizy tam Sudan, Etiopia, to poruszaliśmy się albo taksówkami, albo jakimiś innymi środkami komunikacji, bo to jest strasznie zatłoczone miasto. Pewnie wielu z was było, to miało okazję zobaczyć.
Mówimy o Kairze, tak. Mhm.
Tak, no jest strasznie zatłoczone, bardzo duży ruch, gdzieś autokary,
wielbłądy.
Tysiące taksówek, wielbłądy na skrzyżowaniach. No przekomicznie, ale też mega stresogenne to jest.
Bo te formalności już załatwialiście w ambasadach w Kairze, ale wcześniej jeszcze, do tego momentu dojdziemy, wcześniej jeszcze chodzi mi o te formalności samochodowe. Mhm. Czy to cały czas funkcjonuje generalnie, że trzeba przejść taką procedurę, tak, jaką wy przeszliście i jaka to była procedura?
Te formalności załatwialiśmy w Aleksandrii, w porcie w Aleksandrii.
Mhm. Już po tym, jak przypłynął samochód?
Po tym, jak przypłynął samochód i musieliśmy przerejestrować nasz samochód na arabskie blachy tamtejsze. Mhm. Oraz Marcin swoje prawo jazdy musiał również w arabskiej wersji sobie wyrobić.
Okej, czyli bez kursu. Czyli nadanie samochodu w Grecji nie było problemem, ale problemy dopiero były w Afryce.
I mieliśmy wielki plan, że sobie sami poradzimy z tymi formalnościami, bo zawsze staramy się działać bez wsparcia jakichś pośredników.
To jest bardzo kosztowne. Mhm.
Natomiast w Egipcie stwierdziliśmy, że się poddajemy. Nie znamy arabskiego, nie znamy tych procedur, a na dodatek agent, z którego usług skorzystaliśmy, widzieliśmy, że znał odpowiednich urzędników i czasem coś pod stołem im też dawał, bo ta korupcja po prostu wciąż tam funkcjonuje i on wiedział, komu dać, ile dać, więc
przyspieszyć.
Człowieka.
W wielu krajach musieliście tak naprawdę postarać się o indywidualne tablice rejestracyjne na przejazd z danym krajem.
Jak tak podliczę, to chyba w jednym.
Okej, czyli nie macie na ścianie zestawu tablic rejestracyjnych
nawet
z Afryki.
Nie pozwolili nam ich nawet ze sobą zabrać.
Chciałem odkupić te tablice, ale to był zły pomysł. Wydaje mi się, że dużo rozsądniejszym byłoby po prostu je zgubić. Przynajmniej jedną.
Ale słuchajcie, ale to tylko przejazd przez Egipt obowiązywał na tych tablicach?
Tak.
Tylko Egipt po prostu.
Potem już sławiliście Bochnię.
Tak jest.
Okej, czyli formalności związane z z rejestracją, z tablicami, twoje prawo jazdy.
No właśnie. Wyposażyć się później w dwie takie wielkie 10-kilowe gaśnice.
Okej, co jeszcze?
Karnet de passage również tutaj obowiązywał? Jeszcze w Polsce.
On jest obligatoryjny. Bez tego chyba w ogóle się nie da wjechać do Egiptu. Jest mało takich krajów, bo niektóre kraje, które nawet wymagają, mimo że wymagają, to gdzieś tam się da w jakiś sposób obejść, albo opłaciwszy kaucję na granicy, albo jakieś inne dokumenty, które jakby zastępują ten CDP. Natomiast Egipt jest chyba nie do ruszenia. Zawsze obligatoryjnie musisz mieć.
No dobrze, to jaki depozyt teraz trzeba zapłacić? On jest stały, niezależnie od rodzaju samochodu?
Jest zawsze zależny od wartości auta.
Oraz od krajów, do których podróżujesz. Są tam 3 kategorie.
Słuchajcie, gdybyście powiedzieli, czym jest karnet de passage, bo to już któryś program z rzędu
pojawia nam się.
Nie wszyscy wiedzą jednak, co to jest za dokument.
To jest tak naprawdę, ma formę książki i wyrywane są tam z niego poszczególne kartki na każdej z granic. I to jest jakby uproszczenie dokumentów celnych, bo można wjechać do jakiegoś kraju, ale musimy mieć zawsze formalności celne zapewnione, znaczy załatwione w sensie, że nie sprzedajemy tamtego samochodu.
Nie złamujemy.
Jak wjeżdżasz, dostajesz pieczęć, jak wyjeżdżasz, dostajesz pieczęć. Okay. Tam jakieś fragmenty tych...
Jeden kawałek strony. Wjechał, taki sam kawałek wyjeżdża.
Tak jest. I posługując się jakby tym dokumentem, załatwiamy to bardzo szybko. A jeżeli nie mamy takiego karnetu, bo niektóre kraje nie wymagają go, ale jest dużo łatwiej podróżować z karnetem, no to wtedy mamy dużo różnych jakichś ich wniosków lokalnych, które często mogą być nie w języku rodzimym na pewno, ale też nie w angielskim. Nawet z samą Rosją w federacji jest tak, że musimy dokumenty celne wypełnić cyrlicą.
No tak.
Kto wie, to wie, kto nie, to jest już gorzej. I tam nie poruszamy się z karnetem. No, ale z karnetem pewnie byłoby prościej, chociaż tak naprawdę nie pamiętam, czy oni akceptują, jak to tam wygląda.
No, to jest stan umysłu, także...
Ale w Afryce zdecydowanie jest prościej. I w zależności od tego, do ilu krajów jedziemy, to sobie wykupujemy mniejszy bądź większy, tańszy bądź droższy.
Okay. A jakie to są koszty rząd? Bo mnie zawsze przed planowaniem takiej podróży samochodowej wstrzymywał właśnie karnet de passage, bo ktoś mówił, no i co, i będziesz musiał 20-30 tysięcy tego depozytu zapłacić, a potem co, przyjdzie ci do głowy, żeby gdzieś tam w Iranie go zezłomować albo okazyjnie sprzedać.
Niestety,
no i może się pojawić problem.
To są kwoty rzędu 15, 20, 30 tysięcy złotych, które należy zostawić w Polskim Związku Motorowym w Polsce, zdeponować. Te pieniądze są tam bezpieczne.
No właśnie.
Prawie jak na lokacie.
I jakby o to się nie obawialiśmy, bo jakby do wyboru masz to, że jedziesz przez niektóre z krajów afrykańskich, których na przykład taką kaucję masz uiścić na granicy i przy wyjeździe ją odebrać. No, to jest trochę jednak mniejsza doza zaufania.
No tym bardziej, że tak naprawdę to pewnie by się rozchodziło o to samo przejście, bo nie sądzę, żeby oni sobie te pieniądze w jakiś
sposób
przekazywali.
Błyskawiczny przelew.
Na motorku. Nie, no śmieję się, ale to w niektórych krajach mogłoby tak faktycznie wyglądać, jakby taką miało mieć formę. No, a...
Ograniczeniem jest faktycznie to, że ten karnet jest ważny określony czas. W polskich realiach jest to rok. Są miejsca, gdzie taki karnet można przedłużyć. My mieliśmy z tym bardzo duży problem, więc okej, przyznaję, jest to duże utrudnienie logistyczne w podróżowaniu, szczególnie jeśli masz plan podróżować dłużej lub nie masz planu, kiedy skończysz i gdzie skończysz, czy nie sprzedasz samochodu.
Ale
więc...
ostatnio mi się ubiło o uszy, że można już chyba mieć na 2 lata. No nam się udało ostatecznie przedłużyć go w PZMocie naszym o kilka miesięcy, tak? A nie, mieliśmy mieć opcję, że w końcu wyrazili zgodę na jego przedłużenie, ale nie musieliśmy. A chcieliśmy sobie taką opcję stworzyć, dać sobie bufor, jakby się o ten rok przeciągnął. No ale są też alternatywy, bo można w Czechach, ta parka wspomniana, co jedzie teraz, już jest w Egipcie, to zdaje się w Czechach sobie wyrobili, ale jest też chyba w Niemczech i chyba są te procedury prostsze.
Jeśli chcielibyście zobaczyć, co tam się teraz dzieje w Afryce, to polecamy wam chociażby na Facebooku Kakadu. Na pewno się ucieszą, jak dowiedzą się, że w Radiu Kraków o nich wspomnieliśmy.
Sami ich pozdrowimy.
Publikują naprawdę piękne zdjęcia i ich relacje są też mocno merytoryczne, więc polecam.
Dominika i Marcin Kozłowscy dzisiaj w programie Między Biegunami o podróży dookoła Afryki Nissanem Patrolem, a pretekstem jest książka Pod wiatr 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę.
Trochę się zbieraliście, żeby w końcu to wydawnictwo trafiło na naszą tutaj konsoletę w Radiu Kraków.
Tak, trochę to trwało, ale może to dobrze, że te emocje
uleżały się.
Właśnie chciałam powiedzieć, że my pisaliśmy dużo na bieżąco, będąc w podróży, łapiąc te emocje jakby takie gorące jeszcze, ale wartością dodaną tego, że książka okazuje się później, jest to, że wiele rzeczy sobie w głowie przetrawiliśmy, wiele rzeczy jeszcze doczytaliśmy, dowiedzieliśmy się, zainspirowaliśmy się, dopytaliśmy i przemyśleliśmy, żeby ta książka była taka, jaka jest, żeby była w naszej opinii wystarczająca.
Ale wciąż jest osadzona jakby w tamtym okresie naszej podróży.
Mhm. Nie, że z perspektywy teraz, chociaż tam...
Tak, ale tak naprawdę ta perspektywa chyba się nie zmienia, bo Afryka też się tak bardzo nie... Znaczy, bardzo się zmienia, ale w niektórych tych ciekawszych aspektach, które nas interesowały, czyli poza asfaltami, te mniejsze wioseczki, to wydaje mi się, że wciąż jest taka, jak to Kapuściński jeszcze opisywał.
Och, pięknie. Kwestie formalne, bo to, że auto, to jedna rzecz, ale zaplanować taką podróż też pod kątem wizowym, to jest
piekielnie... Która nie wiadomo, ile będzie trwała.
Nie wiadomo ile, kiedy dojedziecie na granicę, no jest to pewne ryzyko dojechać do granicy jakiegoś państwa i wtedy się zastanawiać nad wizą. Jak to rozwiązaliście?
No tak się nie da. W tym przypadku tak się nie da. Zawsze do tej pory przed Afryką planowaliśmy i osadzaliśmy w jakieś ramy czasowe, tym bardziej, że one były krótsze, bo nie wyjeżdżaliśmy na dłużej niż 3 miesiące. No to można było przewidzieć te wizy w jakiś tam sposób, chociaż też były różne akcje i poślizgi. No ale tutaj się nie da, za długo to trwa i nie przewidzisz, ile potrzebujesz czasu na dany kraj.
Na dodatek, większość krajów afrykańskich nie ma swoich ambasad u nas w Polsce.
Czy nie dało się tego zrobić wcześniej po prostu, tak?
W Berlinie, w Londynie czy w Paryżu, więc trzeba sobie doliczyć czas na przysłanie tam dokumentów oraz pieniądze na kurierów. No i właśnie to, co Marcin powiedział, zaplanować, kiedy tam będziemy, to było logistycznie niewykonalne,
więc z założenia... Niektóre wizy są... terminowe, że moglibyśmy nie dojechać tam na
górę. No tak, tak. A ona by przypadła.
Dokładnie.
Dlatego z góry założyliśmy i było to dla nas, przyznam, na tamten moment duże ryzyko, bo robiliśmy to po raz pierwszy, że pojechaliśmy do Afryki bez żadnej wizy.
Okay.
Pierwszą wizę
na początku jeszcze zrobiliśmy to, no w Egipcie robiliśmy na lotnisku i dwie pierwsze, na dwa najbliższe kraje zrobiliśmy też w Kairze.
Ale było to już nie na naszym kontynencie, więc była to dla nas nowość.
No tak, no nie wiedzieliśmy do końca, z czym się mierzymy.
Czyli później...
już poszło gładko na granicach.
No, czyli na granicach jednak.
Na granicach, w ambasadach również. No nieraz,
ale jeden kraj albo dwa kraje przed... ale też było na granicach. Różnie to jest. Opisaliśmy to szczegółowo na naszej stronie internetowej dla naśladowców przyszłych, czy tam naśladowców. No tych, którzy chcieliby się wesprzeć jakby naszymi zgromadzonymi danymi, to mamy też taką tabelkę, gdzie jak to wszystko...
Gdzieś się odbiliście od ściany, od granicy?
Prawie że. Mało brakowało, ale... naszą chyba upartością i wytrwałością udało nam się zdobyć wizę do Nigerii. To była najtrudniejsza wiza. Demokratyczna Republika Kongo też była bardzo trudna. I podejmowaliśmy próby kilkukrotnie w kilku krajach na trasie, odbijając się czasem właśnie od drzwi ambasady, dowiadując się na przykład odnośnie Nigerii, że można wyrobić tę wizę jedynie w kraju swojego pochodzenia, więc w grę wchodził powrót do Polski albo wysłanie naszych paszportów do Polski, żeby tę wizę wyrobić.
Tak
ale i nawet już tak byśmy zrobili, ale okazało się, że w polskiej ambasadzie zabrakło im naklejek na wizy do paszportu.
Ściemnianie, to były gry ludzi, którzy też chcą zarobić.
Niestety, ale ostatecznie udało nam się znaleźć odpowiedniego człowieka, który pracuje w nigeryjskiej ambasadzie i który
czekał.
Za drobną opłatę
jego wujek pracuje.
Pomógł nam kliknąć akceptuję.
I naklejki się znalazły.
Był też jeden przypadek śmieszny, gdzie wizę, to było Togo, do Togo wyrobiliśmy wizę na granicy, ale przy wyjeździe.
Też można.
Tak.
No to intrygujące.
Słuchajcie, zerkam tak na stronę 368 waszej książki, bo jest to dosyć sporych rozmiarów lektura.
Czyli jedziemy już do końca.
Nie, akurat to zdjęcie, na którym jesteście przed mapą, na której wyrysowana jest trasa waszej podróży przez kontynent afrykański, zacząłem się zastanawiać, czy ta trasa, takie wygibasy na mapie Afryki, ona była gotowa, powiedzmy sobie, jak startowaliście w Egipcie, gdzieś w zarysie, czy ona rysowała się kołami waszego patrola w trakcie, na ile się to zmieniało, jakie sytuacje zmieniały tę trasę, jak to było, bo wiadomo, można zaplanować, można posiłkować się wiedzą ludzi, którzy tę Afrykę też znają, bardzo dobrze zjechali wzdłuż i wszerz, ale to jest jednak taki kontynent, który zaskakuje pewnie każdego dnia. No i właśnie ciekawy jestem, na ile plan został przekuty w rzeczywistość.
Mieliśmy dwie rzeczy. Z jednej strony punkty, które... wybrane kraje i punkty, które chcielibyśmy zobaczyć, typu Pustynia Zachodnia w Egipcie, jakieś obszary Sudanu. I jakby główne takie duże punkty mieliśmy wyznaczone. Natomiast druga mapa, którą mieliśmy, to była mapa stworzona przed wyjazdem, gdzie narysowaliśmy na kontynencie afrykańskim czerwonymi plamami obszary, do których nie możemy się wepchać za żadne skarby ze względu bezpieczeństwa. I ta mapa była przez nas aktualizowana w trasie. Byliśmy, bo to bardzo ważne, żeby po prostu unikać jak tylko się da, terenów, które są
problematyczne, mogą być.
Problematyczne, ale są też takie tereny, które stają się problematyczne w trasie. No to jest rok czasu, te rzeczy się zmieniały. Wybuchały jakieś nieprzyjemne sytuacje, czy to jakieś
zamieszki, czy jakieś konflikty.
Nieprzewidziane tak przez nas konflikty, więc tak, ta trasa absolutnie nie była wyznaczona w 100% przed wyjazdem. Ona się zmieniała i rysowała, tak jak powiedziałeś, kołami naszego patrola. Często też poznając ludzi w trasie, pytaliśmy ich, gdzie warto jechać i trochę sobie dodawaliśmy. Jak widać na zdjęciu, to nie była prosta linia, wręcz przeciwnie, staraliśmy się skręcać jak najwięcej się dało w prawo, w lewo, w drzewo, w burz i szukać takich terenów, które nie będą wyasfaltowane, bo tak lubimy podróżować. Dlatego ta droga była taka kręta i długa.
No ale zarys jakiś tam mieliśmy, nawet na naszej stronie widniał taki plan, ale faktycznie to zdjęcie poprawiałem 10 razy chyba. Bo
nie nakładaliście trasy planowanej z trasą urzeczywistnioną, znaczy, na
tak,
siebie?
Dużo się nie zmieniło. Raczej doszło parę punktów i parę tysięcy kilometrów. A no, cały czas wiodła wzdłuż wybrzeża. No,
ale
może
z drugiej strony też
zamieszaliśmy,
że odwrotnie się stało z kolei na zachodnim wybrzeżu, bo planowaliśmy jechać do Burkiny Faso, bardzo chcieliśmy pojechać do Mali, no ale niestety te kraje są już absolutnie no-go.
No do Mali chcieliśmy, ale już na samym starcie wiedzieliśmy, że nie pojedziemy, natomiast Burkina wypadła w trasie już, bo się sytuacja pozmieniała i no i tam już się nie jeździ. Chociaż nasz znajomy pojechał, o którym pewnie może też mówiliście tutaj w radiu, bo w telewizji było o nim głośno i no na szczęście wrócił, ale...
Ale
było...
omijać miejsca, które są niebezpieczne, bo
po co
sobie...
W przypadku Afryki to nie są żarty i wydaje mi się,
trzeba
że
mieć oczy
jest niebezpiecznie, mówi się, że jest otwarte. Niebezpiecznie, to trzeba to traktować poważnie.
Dominika i Marcin Kozłowscy, pod wiatr 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę. To pretekst dzisiejszego naszego spotkania i opowieści powrotu do historii waszej podróży dookoła Afryki Nissanem Patrolem z Bochni. Do Bochni właściwie. To było 60 tysięcy kilometrów z Bochni do Bochni?
Tak jest.
Aha, dobrze. To, czyli nie sama Afryka 60 tysięcy?
Nie. To cała trasa już tyle.
Słuchajcie, książka, bo to jest opowieści tysiące, pewnie nagrań, mnóstwo zapisanych stron, a tu jednak musieliście spiąć...
Gigabajty fotografii.
Tak. Tutaj musieliście jednak spiąć to na tych 400 stronach niespełna, czyli trzeba było jednak wybierać. Tak. To nie było łatwe.
No, generalnie materiał na całą książkę powstawał już w trasie, bo nawet pisaliśmy bloga i sporo tych materiałów zostało przez nas jakby redagowanych już podczas podróży, ale tak naprawdę no to jest taka wykładnia i jakby cała baza książki, no ale tak naprawdę trzeba było nad tym usiąść po powrocie, spokojnie, przesegregować, przesortować wszystko i tym się zajęła już Dominika i wzięła to na swoje barki i dzięki temu mamy obraz taki, jaki mamy.
Słuchajcie, ja muszę zapytać o tytuł. Dlaczego Pod wiatr? Czy Afryka was tak przeciorała, że właśnie stwierdziliście, że nadacie troszeczkę taki przewrotny tytuł waszej książce, czy tutaj jest jakaś inna gdzieś metafora?
Wielowątkowe
nawiązanie.
Tak, bo tak najbardziej banalnie mówiąc, wiatr to była rzecz, która towarzyszyła nam bardzo często.
Piasek w zębach?
Burze piaskowe, tak. Piasek w zębach to jest to, co pamiętamy. Ale głębiej sięgając, to cała ta podróż była dla nas taka trochę pod prąd. Od samego początku, wyjeżdżając z domu, mieliśmy naprawdę mnóstwo jakichś wyzwań logistycznych, żeby właśnie przeformułować nasze życie, żeby jakoś zrezygnować z pracy zawodowej, żeby przygotować samochód. Wszystko było tak właśnie trudne i pod wiatr, ale kiedy już ruszyliśmy w trasę, to jeszcze jedna ciekawa rzecz.
Ale jeszcze nim ruszyliśmy. Tak naprawdę pierwotnie planowaliśmy jechać od Maroka. I tak Dominika zaczęła przygotowywać trasę, bo w tym przypadku Dominika siedziała nad tymi waypointami całymi, które mamy odwiedzić. Ja siedziałem w garażu budując auto. I przyjęliśmy strategię, że zaczynamy od Maroka. I wtedy wchodzę ja i mówię, a czemu nie od Egiptu? Bo wszyscy jeżdżą od Maroka i coś tam. A czy będzie lepiej dla nas
łatwiejszy
od Egiptu,
początek, nie?
Bo no, jest łatwiejszy...
Od Maroka mam na myśli.
Tak, byłby łatwiejszy, ale zaraz moglibyśmy się odbić od Nigerii i skończyć podróż. To zróbmy tak, tak wszedłem ze świeżym spojrzeniem jakby na to wszystko, wywracając to do góry nogami.
Dominika się ucieszyła.
Właśnie chyba niespecjalnie. No, niemniej
jednak... Nigdy ci tego nie powiedziała. No, nie, jest okazja, Dominika, teraz pomożesz w Radiu Kraków.
Marcin, bierzemy rozwód.
No, prawda jest taka, że też nie wiem czemu przychyliła się do tego. Może użyłem...
No to była ciekawa propozycja. Spodobała mi się tak naprawdę.
Ale dlaczego pod wiatr? Wtedy się przekonaliśmy. Już wtedy. Nie wtedy.
W trasie.
W podróży. Tak. Dlaczego wszyscy jeżdżą od Maroka. I że wszyscy jeżdżą od Maroka. Bo wszystkie informacje w trasie, jakie spotykaliśmy i na forach...
Zbierają właśnie w ten sposób.
To były...
Od tych, którzy
jak
wracają.
Jak chcesz dowiedzieć o tym kraju, to się dowiadujesz o nim z perspektywy drugiej strony. Nie masz żadnych informacji, jak do niego wjechać od drugiej strony. I tak z każdym krajem praktycznie, nie? Przynajmniej połową. Więc borykaliśmy się cały czas z czymś nowym. Musieliśmy jakby ten ślad przetrzeć. Pewnie, że nie wszystko było trudne i nie było tak, że do każdego kraju mieliśmy kłopot i nie było tych informacji, ale wielokrotnie niestety tak.
Czy
to tak z ram ogólnoświatowych, że tak powiem, bo nie posiłkowaliśmy się wiedzą polskich podróżników, tylko już...
Trzeba było głębiej szukać.
Co z całego świata, bo tam jest parę takich grup, z których można korzystać, gdzie zostawiają swoje jakieś tam pomoce. Mhm. No i dla nas nie było wiele.
Biorąc tę książkę do ręki i ją czytając, to, że może być inspiracją, to wiem, ale czy może być takim przewodnikiem? Praktyczno...
Nie, powiedziałabym, że ta książka, jakby nasza podróż jest kręgosłupem i jakąś nawigacją, może to jest dobre określenie, nawigacją po Afryce z naszej perspektywy, czyli każdy kolejny rozdział to jest kolejny kraj, który przejeżdżaliśmy. Rozdziały są przekazywane jak pałeczka sztafetowa, raz Marcin pisze, raz ja piszę. Natomiast bardzo się staraliśmy i mam nadzieję, że czytelnicy to docenią i dostrzegą w książce, żeby to nie była książka o nas i o naszej podróży, tylko żeby nasza podróż była pretekstem do tego, żeby powiedzieć coś więcej o Afryce, żeby powiedzieć coś o niej jako o kontynencie z punktu widzenia geograficznego, politycznego, społecznego, kulturalnego, żeby trochę stereotypów złamać, żeby postarać się nie patrzeć na ten kontynent z europocentrycznego punktu widzenia, choć od razu przyznam, że jakby w praniu okazało się to bardzo trudne, bo ciężko jest wyjść ze swojej kultury. I to wszystko jest w książce i jest wiele wątków, które tak naprawdę staraliśmy się rozpracować, ale w rezultacie, patrząc jakby na ten wielki wór tematów, które tam poruszamy, wiele z tych wątków jest liźniętych i można byłoby o nich wielkie książki pisać. Ale też o to chodziło, żeby poinspirować, pootwierać tematy, dać też dużo przypisów, bo o to bardzo dbałam, żeby polecić inne książki, które są już bardziej skupione na poszczególnych tematach, żeby czytelnik
filmy.
I filmy, tak, żeby czytelnik mógł po lekturze tej książki, po znalezieniu jakiegoś wątku, który go interesuje, poszerzyć go, pogłębić go i trafić w ciekawe źródła filmowe czy właśnie książkowe.
No bo książka jest merytoryczna też, to nie jest tak, że tak jak powiedziałaś, że to są wasze przemyślenia, tylko to jest też treść, którą czytelnik dostaje w postaci właśnie tej książki. Oczywiście Ryszard Kapuściński, jeżeli chodzi o bibliografię. Bo no, my się też wychowywaliśmy, czytając o Afryce, to Ryszard Kapuściński to była pierwsza pozycja absolutnie, gdzie się poznawało to miejsce. Wcześniej jeździliście do Azji, pojechaliście do Afryki. Czy sytuacja podróżowania samochodowego była diametralnie inna od tych doświadczeń wcześniejszych?
Tak.
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 Tak. Coś więcej?
A dlaczego?
Dla mnie z punktu widzenia biwakowania i poszukiwania pięknych, krajobrazowych, widowiskowych miejsc na noclegi. To byliśmy trochę rozpieszczeni po Azji, gdzie chociażby w Mongolii na pustych przestrzeniach wystarczyło
zatrzymać się gdziekolwiek,
było pięknie i pusto. I na to też liczyliśmy w Afryce. Myśleliśmy, że będziemy mieć takie piękne widoki na baobaby, zachodzące
Swobodę.
Słońce. Wiecie, oto takie obrazki
przed oczami.
Tak. Też tak było, ale rzadko.
Trudno było znaleźć takie miejsca, chociażby ze względu na gęstość zaludnienia. I musieliśmy się wielokrotnie z tym borykać, żeby próbować się zaszyć w burz, który na dodatek jest tak gęsty, że ciężko w niego skręcić. A jak już da się z niego skręcić, to znaczy, że ktoś mieszka i sobie zrobił ścieżkę do domu. Więc tak często właśnie bywa.
A obudziliście się gdzieś tak kiedyś
I setka dzieci,
wychodząc z samochodu i setka dzieci była na waszym samochodzie?
Na, aż nie, ale nie chodzili gdzieś na jakieś boczne skarpy, żeby przepchnąć przez okienko z góry.
A jak otworzyliśmy drzwi, to
co wy tam gotujecie?
W naszym samochodzie, tak. Także nawet testowaliśmy 20 to ile to było? 25 czy 30 osób w naszym samochodzie. Tak, no.
Słuchajcie, można was będzie można was spotkać na targach książki.
Właśnie, one już niedługo w Krakowie, my też może się tam pojawimy.
Masz książkę jakąś?
Piszę.
Okej. Okay. Nie, słuchajcie, kiedy będziecie na targach książki?
W sobotę 29 października między 15 i 17 zapraszamy. Mhm.
Wydawnictwo Wektra. W tym wydawnictwie jest wydana książka. Później będziecie jeszcze w Krakowie pokazywać zdjęcia, tak?
Tak, będziemy w Bonobo. Będziemy w czwartek, 4 listopada.
3
listopada, bo 4 listopada będziemy w Rzeszowie na festiwalu Kalejdoskop Podróżniczy i tam będziemy mieć swoją prelekcję o godzinie 19. Również zapraszamy.
Czyli wiemy już mniej więcej,
jaki rozkład jazdy.
Patrola nie pożyczycie, żeby pojechać w te miejsca, niestety. A ktoś się zgłosił do was, żeby się pożyczyli? Znaczy, ja się zgłosiłem.
No ale twoje podanie zostało raz odrzucone.
Nie, bo ja nie wiem, moje podanie. Nie, bo ja nie wiem, czy ja wyartykułowałem to moje pytanie kiedykolwiek, czy tego nie myślałem.
Znaczy, Kuba, ty najpierw zrób prawo jazdy, potem zaczniemy rozmawiać o jeżdżeniu samochodem.
I kup ładniwy.
No, tutaj nasz kolega Andrzej z Jury krakowsko-częstochowskiej cały czas sprzedaje, więc Andrzej...
On sprzedaje, a ja kupuję.
Jest nadzieja na sprzedaż tej Łady.
Kochani...
No mówię, Kubę.
Dobrze. Dziękujemy za wizytę.
Pamiętajcie, że Łada jest czteroosobowa.
Wiem.
My też chętnie pojedziemy z tyłu.
Ale okay. Wy w międzyczasie, po powrocie z podróży, wasz skład się powiększył. Czy junior ma swoje miejsce, swój fotelik w patrolu?
Jest przewidziana opcja, bo mamy auto 5-osobowe wciąż, więc jest bardzo przemyślane. Nie jeden junior się tam zmieści.
To my zapraszamy was z patrolem do Rzeszowa na podkarpacki kalejdoskop podróżniczy 4-6 listopada. Wasza prelekcja w piątkowy wieczór 4 listopada. Państwa też zapraszamy.
Mhm. I szczegóły się będą pojawiać cały czas na stronie internetowej
i na Facebooku.
Tak jest. A to był program Między biegunami pod wiatr 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę. Dominika i Marcin Kozłowscy, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.